Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 11 marca. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 20 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Włochy. Pod koniec lutego w Bolonii miała miejsce uroczysta inauguracja roku sądowego Trybunału Arcybiskupstwa Bolonii. W wydarzeniu udział wziął ordynariusz archidiecezji oraz przewodniczący konferencji episkopatu Włoch, kardynał Matteo Zuppi, który w swoim przemówieniu poruszył między innymi kwestię stwierdzania nieważności małżeństw. Zdaniem hierarchy sąd ten powinien rozpatrywać znacznie więcej takich spraw niż dotychczas, gdyż jest to narzędzie uzdrowienia z cierpienia, jakie niesie za sobą separacja. Włoski kardynał usiłował tłumaczyć słuchaczom, że uznanie przez sąd kościelny, że zawartego małżeństwa nigdy nie było, nie jest rozwodem kościelnym, ale szansą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Niemcy, Austria i Szwajcaria. Niemiecki progresywny portal katholisch.de opublikował w minionym tygodniu artykuł na temat roli kobiet w kościele katolickim w krajach niemieckojęzycznych. W tekście opisane są przypadki kobiet, które na przestrzeni ostatnich lat dopuszczały się symulacji sakramentów lub dokonywały autorskich obrzędów przypominających sakramenty. W artykule czytamy: za zamkniętymi drzwiami wiele kobiet ze zgromadzeń i zakonów mówi o celebracji Eucharystii, której dokonują same, bez księży. Nie chcą mówić o tym otwarcie, bo za bardzo boją się urzędowych sankcji. Jednym ze wskazanych w artykule przykładów jest postać benedyktyńskiej siostry Filipy Rad, która przeprowadziła wywiady z kobietami czującymi rzekome powołanie do kapłaństwa, a sama wykonuje coś przypominającego spowiedź. Według autorów artykułu reakcja hierarchów nie była do tej pory wystarczająco stanowcza. Co więcej, część księży wspiera kobiety w tych bluźnierczych działaniach. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętych 40 męczenników z Sebasty. Byli to chrześcijańscy rzymscy legioniści z legionu Fulminata, co oznacza piorunujący. Stacjonowali w Sebaście, w dawnej Armenii, a dzisiejszej Turcji. Za ich życia w roku 313 wydano edykt mediolański zezwalający chrześcijanom na swobodę kultu. Wkrótce jednak panujący we wschodniej części cesarstwa cesarz Licyniusz, obawiając się o zdradę chrześcijańskich żołnierzy w obliczu ewentualnego konfliktu z Zachodem, rozpoczął krwawe prześladowania wyznawców Chrystusa. Jeden z urzędników monarchy nakazał legionistom złożyć ofiarę kadzidła na pogańskim ołtarzu. 40 mężnych żołnierzy odmówiło zaparcia się wiary. Natychmiast ich aresztowano, a następnie torturowano w więzieniu. Wkrótce zostali skazani na śmierć. Przed wykonaniem wyroku żołnierze modlili się, by nikt z nich nie złamał się w obliczu okrutnych mąk. Legionistów wyprowadzono mroźną zimową nocą na zewnątrz i nago kazano mierzyć się z zimnem. Kaci rozpalili ognisko i powystawiali balie z ciepłą wodą, dając możliwość ulgi tym, którzy złożą ofiarę pogańskim bogom. Jeden z 40 złamał się i wyrzekł wiary. Wszedłszy jednak do ciepłej wody, zmarł w wyniku szoku. Widząc poświęcenie pozostałych żołnierzy, jeden z oprawców dołączył do nich. Tym samym liczba 40 męczenników nie zmniejszyła się. Wszyscy oni zamarzli na śmierć. Stało się to 10 marca 320 roku. Francja. Już latem w Paryżu mają odbyć się Igrzyska Olimpijskie. Niedawno zaprezentowano plakat promujący to wydarzenie. Pokazano na nim 17-wieczny barokowy kościół, zwany Kościołem Inwalidów. W tak zwanym realu kopułę wieńczy krzyż, jednak na plakacie go nie ma. Akt usunięcia krzyża z grafiki wpisuje się w kluczową dla organizatorów ideę różnorodności. W której katolicyzm się najwyraźniej nie mieści. Sytuacja ta wzburzyła konserwatywnych Francuzów, którzy w mediach społecznościowych wyrażali swoje oburzenie. Pani Marion Maréchal Le Pen, polityk partii Reconquista i siostrzenica Marine Le Pen, powiedziała: jaki jest sens organizowania Igrzysk Olimpijskich we Francji, jeśli ukrywa się, kim jesteśmy? Zacieranie francuskiej tożsamości jest niedopuszczalnym błędem. Rosja. Na przełomie lutego i marca na terenie obwodu irkuckiego odbyło się plenarne zebranie biskupów katolickich w Rosji. Obrady miały na celu opracowanie i przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie tzw. błogosławienia par jednopłciowych, na które w grudniu ubiegłego roku dokumentem Fiducia Supplicans zezwoliła Stolica Apostolska. Konferencja Episkopatu Federacji Rosyjskiej wystosowała list, w którym czytamy: doktryna Kościoła katolickiego na temat małżeństwa i rodziny jest niezmienna. By uniknąć zamieszania, nie wolno błogosławić żadnych par nieregularnych. Dotyczy to zarówno par jednopłciowych, jak i konkubinatów czy powtórnych małżeństw. Biskupi stwierdzili natomiast, że nikomu, a tym bardziej takim parom, nie można odmówić modlitwy o nawrócenie. Stany Zjednoczone. Pod koniec lutego konserwatywny portal National Catholic Register opublikował artykuł będący wynikiem analizy tzw. polityki inkluzywności katolickich koledży w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, spośród 8 uczelni mieniących się katolickimi i przeznaczonych jedynie dla kobiet, aż 7 przyjmuje do grona swoich studentów mężczyzn twierdzących, że są kobietami. W swojej analizie portal wskazuje, że 5 uczelni wprost informuje na stronach internetowych o możliwości przyjęcia transseksualistów, a 2 zezwalają na to w tajemnicy. Redakcja portalu zdecydowała się zapytać biskupów, których diecezje terytorialnie obejmują raportowane koledże, o opinię w tej sprawie. Niemal wszyscy biskupi pytanie zignorowali. Wyjątkiem była diecezja Milwaukee, której rzecznik zapewnił, że diecezja zajmie się tą sprawą. 7 sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część 2. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział 2. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Dokończenie punktu 13. O cnotach moralnych, roztropność, jej natura, elementy oraz cnoty jej przyporządkowane i jej rodzaje: roztropność indywidualna, roztropność rodzinna, roztropność społeczna i roztropność wojskowa. Jak nazywa się akt, który powinien kierować roztropnością, by postępowała zgodnie z dobrą radą i dobrym osądem? Akt ten, który rozpoczyna działanie, nazywa się nakazywaniem. Czy roztropność jest zatem co do zasady cnotą nakazywania? Tak. Roztropność jest co do zasady cnotą nakazywania, ale czy nie jest przypadkiem odwrotnie, a mianowicie tak, że jest raczej cnotą rady, gdyż istnieje zwyczaj nazywania roztropnymi ludzi, którzy działają po właściwym namyśle. Nazywa się ludzi roztropnymi z powodu osądu, który poprzedza nakaz, ale cnota roztropności wyraża się poprzez akt nakazania i energiczne podjęcie decyzji we właściwym momencie. Czy jest kilka rodzajów tej cnoty roztropności? Tak, jest tyle rodzajów cnoty roztropności, ile jest rodzajów aktów nakazywania, dotyczących konkretnych trudności pojawiających się w porządku cnoty. Ile jest rodzajów tych aktów nakazywania? Są 4, a są to: akt nakazywania sobie samemu, akt nakazywania w rodzinie, akt nakazywania w społeczeństwie i akt nakazywania w wojsku. Jak nazywają się te różne rodzaje cnoty roztropności, które odpowiadają tym aktom nakazywania? Są to: roztropność indywidualna, roztropność rodzinna, roztropność społeczna i roztropność wojskowa. Co należy rozumieć przez roztropność indywidualną? Roztropność indywidualna to roztropność wymagana od każdego człowieka, odnosząca się do prowadzenia życia moralnego mającego na celu własne dobro. Co należy rozumieć przez roztropność rodzinną? Roztropność rodzinna to roztropność konieczna wszystkim członkom rodziny, aby każdy w ramach swojej własnej roli w rodzinie i pod kierownictwem jej głowy starał się o dobro rodziny. Co należy rozumieć przez roztropność społeczną? Roztropność społeczna to roztropność konieczna szefowi doskonałej społeczności, czyli niepodległego państwa, narodu lub królestwa, aby rządził tak jak powinien, tą doskonałą społecznością. Czy wystarczy dla dobra państwa lub narodu, by ta roztropność była praktykowana w osobie tego, który rządzi, lub tych, którzy rządzą? Nie. Potrzebne jest jeszcze to, by cnota roztropności była odpowiednio praktykowana przez rządzonych. Na czym ma polegać ta roztropność rządzonych? Powinna ona polegać na tym, by każdy członek społeczeństwa we wszystkim, co robi w społeczeństwie, ułatwiał poprzez doskonałą zgodność z dążeniem szefa lub rządu osiągnięcie dobra wspólnego. Czy roztropność wojskowa jest także przyporządkowana osiągnięciu dobra wspólnego w społeczeństwie? Tak, ten rodzaj roztropności także ma znaczenie dla dobra wspólnego, gdyż powinna ona zapewnić poprzez dobre dowodzenie szefów i świadomie zaakceptowaną dyscyplinę ze strony wszystkich ich podwładnych, obronę kraju przed atakami lub niesprawiedliwością ze strony zewnętrznych wrogów. Punkt 14. O darze rady, który jest przyporządkowany roztropności. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Izrael. W miniony poniedziałek na łamach niemieckiego katolickiego tygodnika Die Tage Post ukazał się wywiad z panem Jardenem Zeliwańskim, 32-letnim żołnierzem rezerwistą z Izraela. W rozmowie pan Zeliwański wspomina swoją młodość, gdy był zadeklarowanym ateistą i komunistą. Jak wyznaje, walka o udowodnienie nieistnienia Boga skłoniła go do studiowania treści Nowego Testamentu w kontekście proroctw Starego Testamentu. Mężczyzna chciał udowodnić, że chrześcijanie celowo stworzyli obraz Pana Jezusa w oparciu o treści proroctw, by uwiarygodnić go jako Mesjasza. W toku swoich tendencyjnych badań pan Zeliwański nawrócił się. W kolejnych latach nawiązał kontakt z katolikami. Następnie przeprowadził się do Austrii, a 3 lata temu przyjął chrzest. Polska. W miniony wtorek wyemitowany został premierowy odcinek nowego programu rozrywkowego telewizji TVN pod tytułem Czas na show Drag Me Out. W ramach widowiska 6 aktorów ma za zadanie współpracować z tak zwanymi drag queen, którzy mają im pomóc stworzyć swój własny, indywidualny drag wizerunek. Ten wspaniały program będzie składać się z 6 odcinków, a kreacje oceniać będzie jury złożone z aktorów Andrzeja Seweryna i Anny Muchy oraz piosenkarza pana Michała Szpaka. Uczestnicy programu zostali uprzednio przeszkoleni przez organizacje LGBTQ i inne literki z właściwego zestawu zachowań. Dyrektor programowa TVN pani Lidia Kazen skomentowała program w sposób następujący. Ten format i temat są kolejnym milowym krokiem w polskiej przestrzeni medialnej. To właśnie o tym będzie się mówić. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś kilka słów o misji Sprawek Okiem Katolika. Cel nadrzędny jest jeden – społeczne panowanie Chrystusa w Polsce. Celem pośrednim jest panowanie Chrystusa w życiu jak największej liczby słuchaczy. Nie są to cele, które stawiamy sobie tak, jak stawia się cele na przykład w firmach albo w życiu osobistym, czyli cele, które w sobie zawierają możliwość pełnej realizacji w określonym czasie. W naszym przypadku cel traktowany jest raczej jak azymut, punkt pozwalający precyzyjnie wyznaczyć kierunek, niekoniecznie zakładając osiągnięcie go choćby za naszego życia. Tutaj warto przytoczyć słowa świętej Teresy z Awili, że obowiązkiem katolika jest walka, a nie zwycięstwo. Nasze działania będą więc, jeżeli Pan Bóg zechce, a Najświętsza Maria Panna pomoże, konsekwentną i pełną determinacji walką o społeczne panowanie Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie. Bez jakiegokolwiek przywiązania do terminu realizacji tego celu. Za lat 20, 50 czy może 500. Co musiałoby się wydarzyć, żeby w Polsce zapanowała cywilizacja chrześcijańska? Pomijam scenariusze, na które wpływu nie mamy i których prawdopodobieństwo na ten moment wydaje się znikome. czyli na przykład powrót monarchii i władca w pełni oddany Chrystusowi. Żyjemy w rzeczywistości a la demokratycznej, której istotnym zadaniem jest praca u podstaw. Praca nad tym, co myślą i w co wierzą poszczególni ludzie. Powiedziałem a la demokratycznej, gdyż w czystej demokracji lud powinien mieć dostęp do pełnego wachlarza możliwych kierunków oraz wiedzę, co każdy z nich oznacza i w takich okolicznościach dokonywać świadomego wyboru. Nie żyjemy w takiej rzeczywistości. Mamy raczej do czynienia z gigantyczną machiną medialną dążącą do zamazania obrazu, wywołania silnych emocji, oduczenia człowieka podejmowania decyzji racjonalnych i chłodnych, by potem sterować tym, co jemu samemu będzie się wydawało, że myśli i uważa autonomicznie. Dlatego nazwijmy nasz ustrój a la demokratycznym. Co w takiej niesprzyjającej rzeczywistości robić może katolik, który, jak nasz mały zespół, zabiera się za tworzenie mediów? Jeżeli dla kogoś brzmi to na wyrost, to niech będzie mini mediów. Powinien, moim zdaniem, robić to, co zawsze powinny robić prawdziwe media katolickie – forsować prawdę do ludzkich rozumów. Każdy jeden pozyskany w ten sposób słuchacz, każdy jeden umocniony w myśleniu logicznym, każdy jeden stawiający sobie za cel panowanie Chrystusa Króla w jego życiu prywatnym, jest dla nas wielkim, choć oczywiście nie naszym, zwycięstwem i kolejną, powiedzmy, cegiełką w tej wymarzonej budowli, jaką jest społeczne panowanie Chrystusa w Ojczyźnie. Bardzo przydatna byłaby tu cnota długomyślności, o której mówiliśmy ostatnio. Cnota, dzięki której pracuje się wytrwale, wiedząc, że efekty oddalone są w czasie i to w wymiarze nieokreślonym. Nie przychodzi nam to w sposób naturalny, bo prowadzący ten program, czyli ja, jest z natury raptusem. Chciałby wszystko rachu, ciachu i załatwione. Za pozostałych członków zespołu się nie wypowiadam, choć jeden z nich ostatnio wyznał mi, że ma podobną cechę. A tu trzeba ziarenko do ziarenka, wiedząc, że ewentualne zwycięstwo, poza oczywiście pomocą opatrzności, niemożliwe też będzie bez wielu podobnych do sprawek Okiem Katolika inicjatyw, a ewentualnie osiągnięte będzie, jeżeli świat będzie jeszcze istniał i jeżeli Pan Bóg tak zechce, na przykład w roku 2524. A mimo to, chyba właśnie tak trzeba. My mamy budować wszystko na chwałę Bożą. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, czy wierzysz w szczerość intencji i dobór metod zespołu Sprawek Okiem Katolika. Będę uważnie czytał wszystkie komentarze. I przy tej okazji bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Dziś w nieco innej formie, ponieważ były również obrazy. Natomiast całość nadal ma nadawać się jako materiał jedynie do odsłuchu. Dzisiejszy odcinek jest również swoistym testem, czy od razu zostaniemy pozbawieni reklam. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w najbliższą niedzielę, 17 marca, odprawiona zostanie kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci męczennicy z Sebasty, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.